każdego dnia czyńmy dobro.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.
Drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie podczas naszej lipcowej audycji. Są z Wami ksiądz Janusz Nowak, prezes Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro.
Sylwia Klimkiewicz ze Zduńskiej Woli.
W tym wakacyjnym czasie wielu z Was zapewnie przebywa już na urlopach, niektórzy planują podróże bliższe lub dalsze. My dzięki naszej audycji misyjnej przeniesiemy Was do dalekiej Kenii. Zaprosiliśmy dzisiaj Sylwię, która czterokrotnie odwiedziła ten kraj. Sylwia, proszę opowiedz nam, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z Afryką.
W zasadzie do Kenii przybyłam na zaproszenie swojej koleżanki Kasi Cieślak, która została tam zatrudniona jako koordynator projektów Fundacji Mater Care International. Dosyć ciekawa jest historia też, jak ona tam trafiła, bo w zasadzie ja też się przyczyniłam do tego, że ona tam się znalazła. Na jednym ze spotkań z profesorem Hazanem z Duńskiej Woli, gdzie był właśnie zaproszony jako prelegent z okazji Tygodnia dla Życia, organizowanego przez Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny, wspomniał, że właśnie potrzebuje osoby do współpracy w tej fundacji. No i tak jakoś się złożyło, że później podzieliłam się tą informacją z Kasią i ona skontaktowała się z profesorem, wyraziła chęć podjęcia tego wyzwania, no i przez okres 8 miesięcy tam pracowała. Później właśnie zaprosiła mnie tam do Kenii, a dokładnie do Isiolo, gdzie pracowała.
Z Katarzyną współpracowaliśmy w naszym oddziale w Duńskiej Woli i myślę, że oprócz tego może by tak troszeczkę jeszcze opowiedzieć, jaki ten szpital, jakie zapewnia udogodnienia dla kenijskich kobiet, jak wygląda tam opieka medyczna, jak na co dzień sobie radzą matki z porodem i po.
Z relacji Kasi i tego, co ja widziałam, bo też miałam okazję być co najmniej w dwóch szpitalach, mogę powiedzieć, że tak, no na pewno na prowincji i ubogich regionach, takich właśnie jakim jest Isiolo, standard opieki jest znacznie niższy niż w dużych miastach. I tutaj ta fundacja tak naprawdę zadbała o to, żeby powstał w ogóle ten szpital. Nie tylko starali się o budowę tego konkretnego jednego szpitala, ale również w innym miejscu, jakieś przychodni, też chcieli też, żeby powstały ambulatoria, szkolili położne ze względu na właśnie niedobór wykwalifikowanych położnych i lekarzy, ginekologów, no po to, żeby docierać do tych dalszych miejsc, tych ubogich z pomocą. Ja też może też dodam, tutaj jest też taka sytuacja, że akurat na tym terenie, gdzie mamy do czynienia z sawanną, buszem, tak, tutaj często kobiety rodziły w swoich domach w trudnych warunkach. Na pewno takim problemem jest też to dotarcie w ogóle do tych miejsc. No niestety bardzo często te kobiety umierały, tak, ze względu na brak tej pomocy. Dodatkowo też no, trudna sytuacja finansowa, brak środków powodował, że no, taka nietypowa w ogóle następowała sytuacja związana z tym, że aby móc w ogóle trafić do szpitala, kobiety, w ogóle rodziny stosują często tak zwany handel wymienny, chociażby z kozą przybywają, czy z jakimś innym towarem, po to, żeby właśnie móc skorzystać z tej opieki medycznej. No a ta fundacja właśnie robiła wszystko, żeby jak najwięcej osób, tych ubogich, mogły mieć taką pomoc zapewnioną.
Myślę, że ten temat jest mocno ciekawy i zajmuje, żeby w ten sposób również pomagać. Cieszymy również z tego, że nasza Katarzyna pomogła tam przez te parę miesięcy, by również wspomagać fundację tam w Kenii. Ale dzisiaj też chcielibyśmy jeszcze się dowiedzieć, bo wiemy, że zaangażowałaś się także w projekt wsparcia na odległość dziecka z Afryki, o którym dość często tutaj mówiliśmy, ale dzisiaj może tak jeszcze raz naszym słuchaczom o tym projekcie z perspektywy darczyńcy, czyli z perspektywy takiej mamy adopcyjnej na odległość. Może powiedz przede wszystkim, co cię skłoniło do podjęcia tej decyzji, no bo jest to jakieś tam pewnego rodzaju zobowiązanie.
W ogóle wspomnę oczywiście, no oprócz tego pobytu w szpitalu, to właśnie Kasia zabrała też mnie do Lary, gdzie poznałam misje prowadzone przez siostry orionistki, Poznałam też innych polskich misjonarzy, którzy pracują w różnych miejscowościach w Kenii. Natomiast właśnie w Lary miałam okazję zobaczyć, na czym polega ta pomoc misyjna. No i jak zobaczyłam, jak niewielka kwota jest potrzebna do tego, żeby zapewnić dzieciom, młodzieży, często znalezionych na ulicy, żeby mogły podjąć edukację, żeby w ogóle mogły mieć jedzenie, czy zapewniony generalnie byt, podstawowe jakieś środki do życia, no to pomyślałam sobie, że no to 70 zł w przypadku szkół podstawowych, czy 150 zł w przypadku szkół podstawowych czy średnich, gdzie wymagany też był internat, to naprawdę jest niewielka kwota, która tak wiele im daje. Widziałam też, że misje naprawdę są realizowane w sposób bardzo dobry i tutaj się w ogóle nie zawahałam. Przez moment wiedziałam, że jak przyjadę, to takie adopcje koniecznie się będę musiała podjąć. Chciałam to się podjąć. Oczywiście po powrocie weszłam na stronę Fundacji Czyńmy Dobro. No i napisałam, że chciałabym właśnie takiej się adopcji podjąć. Dostałam informację, że jest dziewczynka, Brenda Mwende, która właśnie oczekuje na taką pomoc, wsparcie finansowe i właśnie po dziś dzień mogę powiedzieć, że wspieram ją. Najpierw jak była w klasie 6, to trafiła właśnie do tych misji. Ja poznałam ją, gdy byłam po raz pierwszy w 2017 roku. Wtedy była w klasie 7. No i tak wspieram ją, umożliwiając edukację.
Ważna jest ta edukacja, wiemy o tym doskonale. Myślę, że jeszcze może by coś powiedzieć, jakie studia wybrała Brenda, jaki jest miesięczny koszt tego czesnego, pytań właśnie o jak to wygląda z takiej perspektywy i Brendy, i twojej.
To może właśnie teraz dodam, właśnie Brenda aktualnie ma 21 lat i faktycznie już w tym momencie ukończyła szkołę średnią. Od roku studiuje pedagogikę na Uniwersytecie w Taraka. To jest taka miejscowość, która znajduje się na wschodnich zboczach góry Kenia. Zresztą bardzo pięknego też miejsca. Jeżeli chodzi o koszty, no to są naprawdę koszty bardzo wysokie, biorąc pod uwagę, bym powiedziała, kwoty kosmiczne dla przeciętnego Kenijczyka, a już tym bardziej dla osoby, która no nie ma tego wsparcia finansowego w rodzinie. Wygląda to w ten sposób. Opłata za pierwszy semestr wynosiła 61 200 kesów. Utrzymanie i zakwaterowanie przez okres 4 miesięcy 50 tysięcy kesów. No, w pierwszym semestrze też na początku trzeba było też zakupić laptop 35 tysięcy kesów, rzeczy osobiste, niezbędne jakieś zakupy 40 tysięcy kesów. Razem to było prawie 200 tysięcy kesów, co jest równowartością 1500 euro. Natomiast w przypadku opłaty za drugi semestr około 660 euro. Tak jak powiedziałam, to są bardzo duże kwoty dla przeciętnego Kenijczyka. Tak dla porównania, dla przykładu podam, zarobki nauczyciela pracującego w szkole średniej są na poziomie około 30 tysięcy kesów, co stanowi około 198 euro miesięcznie. Także tutaj z pewnością bez takiego wsparcia zewnętrznego absolwenci szkół średnich nie bardzo mogliby sobie pozwolić na studia.
Tak, kiedy odwiedziliśmy misję Lary w 2013 roku, no bardzo nas poruszyło. Ogromna rzesza dzieci, które chciały być w projekcie. Jak siostra powiedziała, niektórzy czekali z rodzicami pod misją, żeby dać się zapisać. U nas no, jest czasami ten problem, że niektórzy dzieci nie chcą iść do szkoły albo dzieci za karę, a tam jest to taka przyszłość. Obecnie w projekcie mamy 1500 dzieci. Cieszymy się, że oprócz Kenii później doszedł Madagaskar, doszły Filipiny i od paru tygodni rozpoczęliśmy również projekt w Mozambiku. To jest taki najnowszy projekt, myślę, że już na stronie widnieje. Ksiądz Mateusz Antoniak z Kalisza poleciał do Mozambiku i poprosił, żeby wybudować właśnie tam w Mozambiku przedszkole, gdzie by mogli uczestniczyć razem z prowincją polską, księży orionistów. Wspólnie razem chcemy to przedszkole tam wybudować, by mogły dzieci w przyszłości chodzić i myślę, że również będzie taka szansa na adopcję i myślę, że to już w najbliższym czasie również będzie. Ale może o tej historii już się Brendy, bo tak jechaliśmy do studia, tośmy troszkę pogadali, bo to tak zawsze jest. I może o księdzu Dionizym, który był w Polsce, któryśmy poznali go i w Polsce, i tam w Kenii. Taki niesamowity człowiek, który był. Byliśmy razem z nimi tutaj w Polsce, uczestniczył w wydarzeniach, spotkaniu oazowym w Krościenku. Wyruszył także na pielgrzymkę z Włocławka na Jasną Górę w intencji darczyńców. Uczestniczył w turnusie drabiny Jakubowej w Brańszczyku. Ostatnio był również o tym program. I myślę, że o nim też tak można by było troszeczkę powiedzieć i tej historia, która jest związana właśnie z twoją podopieczną.
Księdza Dionizego faktycznie miałam okazję poznać, no z tego tytułu, że właśnie w Czuka, w miejscowości, która też jest objęta tym programem Lare, tam właśnie mieszka, uczy się Brenda Mwende. No a historia z Brendą Mwendą jest taka, że tak naprawdę ojciec Edwin, który tam na parafii też pracuje, w 2016 roku, kiedy ona miała 12 lat, można powiedzieć podczas takiej swego rodzaju kolędy, tam kapłani udają się błogosławić domy, ludzie zbierają się w jednym miejscu i tam właśnie na modlitwie taki kapłan błogosławi. No i tak się zdarzyło, to były godziny przedpołudniowe i ojciec Edwin, który jest bardzo wrażliwy na muzykę, usłyszał śpiew dziewczynki i trochę go zdziwiło, że o tej porze zamiast być w szkole, to właśnie tam wśród tych dorosłych przebywała i zaczął dociekać, dlaczego nie ma jej w szkole. Okazało się, że została opuszczona przez rodziców, którzy się rozwiedli i została pod opieką dziadków, a tych dziadków nie było stać na edukację dla Brendy, bo wiemy, że edukacja jest płatna w Kenii. No i tak o tej sytuacji właśnie ojciec Edwin opowiedział ojcu Dionizemu, który jest proboszczem w tamtejszej parafii, a on to właśnie zadbał, aby i ona została objęta pomocą w ramach programu Lare. Mogę dopowiedzieć, że aktualnie tata Brendy Mwendy nie żyje. Mama żyje, ale nie ma z nią w ogóle kontaktu, nie wie ona w ogóle, gdzie ona pracuje. Babcia, która się nią wcześniej opiekowała, zmarła w 2021 roku. Dziadek bardzo choruje i aktualnie ojciec Dionizy, w związku z tym, że w czasie, kiedy trwają studia, to wiadomo, że ona mieszka w tym miejscu, gdzie podjęła studia, w Taraka. Natomiast w okresie wakacyjnym musi się gdzieś podziać. I tutaj też ojciec Dionizy zadbał o to, żeby miała miejsce zamieszkania, tak, posiłki razem też na parafii spożywają, a zrobił to w taki sposób, zwyczajnie zatrudnił jest pomocą w kuchni, także nie pozostała sama sobie i w okresie wakacyjnym też ta pomoc jest udzielana. Zresztą tak podzielę się bardzo miłym doświadczeniem, które miało miejsce w zeszłym roku, w 2024 roku, kiedy wyjechałam tam po raz czwarty właśnie do Czuka w odwiedziny i z pomocą misyjną. Brenda Mwende usiadła ze mną i podzieliła się tym, że jestem dla niej mamą, a właśnie ojciec Dionizy jest dla niej tatą. No bardzo było to spotkanie wzruszające. Na koniec jeszcze otrzymałam piękny list z podziękowaniem od niej, który wyraża wdzięczność, prawdziwą naprawdę wdzięczność za to, co tak naprawdę można powiedzieć robi każda osoba, która podejmuje się takiego wsparcia, pomocy. Mogę powiedzieć, że taki list z podziękowaniami, to jest taki list z podziękowaniem chyba dla każdego darczyńcy, który włącza się w taką akcję pomocy i jak tutaj proponuję, może przeczytam właśnie tak przykładowo i dla tych właśnie osób, które podejmują się tego wsparcia. Specjalny list z podziękowaniami. Kochana Sylwio, czuję się zaszczycona, że mogę napisać do Ciebie ten list, aby podziękować Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Jestem bardzo szczęśliwa i czuję się błogosławiona, widząc siebie tu, gdzie jestem dzisiaj, dzięki komuś takiemu jak Ty. Bardzo mi pomogłaś i jestem Tobie wdzięczna. Chcę Ci powiedzieć dziękuję. Doceniam wszystko w bardzo szczególny sposób. Pomogłaś mi wspiąć się na szczyty gór, na które nigdy nie myślałam, że się będę wspinać, ale teraz jestem tutaj, aby Tobie podziękować i niech Bóg Cię bardzo błogosławi. Mam nadzieję, że dostanę się na studia na uniwersytecie. Chciałabym studiować. Modlę się o łaskę Bożą. O to właśnie. Niech Bóg również błogosławi Tobie za wszystko, co mi zrobiłaś. Obiecuję, że Cię nie zawiodę i obiecuję pracować dla Ciebie, dla kogoś, kto tak bardzo pomógł mi w życiu. Będę się za Ciebie modlić i czuj się kochana przez Brendę. Bardzo dziękuję od Twojej kochającej Brendy Mwende Mugambi.
bardzo taki wzruszający list oraz myślę, że również dotyka nas wszystkich, którzy słuchają, którzy się łączą, którzy pomagają, którzy się modlą, bo wielu takich informacji dociera do nas i cieszymy się bardzo, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami, że coraz więcej ludzi się angażuje i chce pomagać. Dowiaduje się przeróżny sposób. Kiedyś ktoś mi powiedział, że kiedyś byłem w jednej parafii, no może nie mówiłem mocno przekonująco, nikt się nie zainteresował, nikt nie podszedł do mnie, nikt nie pomógł, a później się dowiaduję, jedna pani właśnie też pomaga w Kenii i była w tej miejscowości, w której ja byłem i tam zostawiłem ulotkę. Ja zawsze zostawiam ze zgodą księdza proboszcza oczywiście. I ta pani właśnie w tej miejscowości, w której byłem, w tej parafii zostawiłem ulotkę. Do tej pory jest darczyńcą, do tej pory buduje domy. Także to jest takie dla mnie budujące, że mimo tego, no czasami gdzieś tam wydaje się, że to nikt się nie zainteresuje, ale zawsze no, gdzieś tam to dobro się czasami po wielu miesiącach czy po kilku latach czasami ktoś się odzywa, bo gdzieś tam usłyszał i się o tym dowiedział.
Serengeti wstaje dzień, Sahary piaski złocą się
i rodzi się symfonia barw od Marrakeszu po Cape Town.
Kolorów tyle w sobie ma.
Kochają każdy, kto ją zna. Afryka, mama Afryka.
O, kelelelelela. O, kelelelelela. Swą kołyskę miał, chodzenia pierwsze lekcje brał,
w jej ciepłym łonie chronił się, nim wywędrował w zimny step.
I czasem tak jak dziecko ka.
mówiliśmy na początku, że skupiamy się bardziej na tej adopcji, na tym wszystkim, ale również, że ta adopcja wyniknęła i poznanie Kenii z takiego turystycznego wyjazdu pierwsze.
Tak, w zasadzie tak naprawdę, kiedy przybyłam do Kenii na zaproszenie Kasi, to tak naszym głównym celem tak naprawdę była wspinaczka. No, chciałyśmy bardzo tutaj zdobyć Mount Kenia. To jest taki majestatyczny masyw wulkaniczny, będący najwyższym szczytem Kenii, drugim co do wysokości w Afryce, po Kilimandżaro. No, widoki spektakularne, różnorodność przyrody, no, piękny klimat, ekosystemy, naprawdę bardzo piękne miejsce. No, nam się udało tak zdobyć tutaj tą Mount Kenię, a dokładnie Point Lenana, czyli bez 15 metrów 5000, a dokładnie 4985 metrów. No, od tego się zaczęło, a potem też oczywiście różne inne miejsca też mieliśmy okazję zwiedzić, a skończyło się na misjach i po tym pierwszym wyjeździe już co roku jeżdżę tak naprawdę na misję.
Jeżeli ktoś by chciał się odważyć, no nie wiem, czy zdobywać góry, ale zdobywać misję, to byś tak poleciła, jak się przygotować? Kiedyś ktoś powiedział, że rozdawanie cukierków czy lizaków nie jest dobre, bo się psują zęby dzieciom, nie? My czasami no, chcemy w takiej dobroci coś pomóc, coś zorganizować, coś zrobić. Jak się przygotować? Jaką taką z perspektywy, no, tych ładnych kilku lat, co by tutaj doradzić, jeżeli ktoś by chciał, czy polecieć, czy w jaki sposób pomóc?
Znaczy tak, na pewno tak naprawdę tam, jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, to wiadomo, człowiek chce jakiegoś tam cukierka dać i to jest też, ale teraz nie zapomnę zresztą, jak kiedyś przywiozłam pierniczki polskie, to też był zachwyt. No, dla mnie niesamowite było to, że na jednym ze spotkań dzielili się takimi piernikami na pół, że naprawdę no, dużo wdzięczności było, ale tak naprawdę tam jest pomoc potrzebna bardzo podstawowych rzeczy. Tam jest potrzebna żywność. Najlepiej organizować zbiórki pieniędzy przed, bo wiadomo, że na miejscu trzeba kupować to, co jest najbardziej potrzebne, czyli cukier, ryż i no, wiele, tak, wiele jeszcze innych produktów. Może nie będę szczegółowo wymieniać, bo każdy się domyśla, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o podstawy żywnościowe. Ale na pewno też no, bielizna. Ja nie zapomnę, jak właśnie a propos szpitali, też raz tak się zdarzyło w 2019 roku, kiedy przybyłam, to akurat Brenda Mwende była przez 2 tygodnie w szpitalu. No, tam miała problemy żołądkowe i zapytałam, co potrzebuje. Dzisiaj jakbyś zapytać dziecko w Polsce, to pewnie byłyby to jakieś komórki, tak, jakiś telefon komórkowy, czy może nawet w przypadku tej starszej młodzieży, może nawet samochód. Natomiast tutaj na to pytanie, no to potrzebowała chusteczki higieniczne, bieliznę, podstawowe rzeczy jakieś higieniczne. Jednocześnie okazało się też, że nie posiada butów, no ale wiadomo, że butów nie będziemy kupować w Polsce i przewozić i nie zachęcam do tego, dlatego że oni mają też, wiadomo, są inny klimat i musi być to dostosowane do tego klimatu i do też jakby też ich kultury. Także tutaj no, zdarzyło się właśnie, że butów nie posiadała. Ja miałam to szczęście, bo nie bardzo mogłam dziecko wziąć do sklepu i żeby kupić te buty, ale miałam to szczęście, że tak się okazało, że miałam ten sam rozmiar buta, kupiłam na siebie, a potem Brenda Mwende miała no, charakterystyczne dla nich buty szkolne, które noszą na co dzień. No, kupuje się oczywiście na miejscu, jak już potrzeba, także warto zbiórki robić i jak potrzeba właśnie, czy to jakieś mundurki szkolne, które są charakterystyczne w Kenii, że w każdej szkole są właściwe dla danej szkoły, a tak nie woziłabym za dużo z Polski, bo to nie bardzo ma sens, no chyba, że gdzieś tam właśnie taką bieliznę, jeżeli ktoś ma miejsce w walizce. Najlepiej zorganizować zbiórki na miejscu, zorientować się i kupić to, co najbardziej potrzebne.
A jeżeli ktoś by się chciał wybrać z tobą na przykład i polecieć, to zabierasz kogoś ze sobą, czy powiesz, że raczej nie? Jak to wygląda logistycznie i tak szczerze, bo czasami niech się pytają, żeby ktoś chciał się zabrać. No mieliśmy różne doświadczenia i pozytywne i mniej pozytywne, o wszystkim nie będziemy opowiadać, ale no jakby to wyglądało.
To znaczy powiem tak, ja żeby było ciekawe, no tak, gdyby ktoś mnie zapytał, gdybym się wybrała, do tej pory zawsze jeździłam ferie zimowe, bo wcześniej pracowałam jako nauczyciel i w tym czasie mogłam jechać. Zresztą polecam okres zimowy w Polsce, bo wtedy można tam faktycznie się naładować, też doświadczyć słońca, tej energii i wrócić takim naładowanym do Polski. Także pozytywne doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o zabranie, czy bym się odważyła kogoś zabrać? No wiadomo, że w przypadku osób niepełnoletnich to musiała być decyzja bardzo przemyślana, przedyskutowana z rodzicami. Natomiast osoby, które nigdy nie były, chciałyby spróbować, to oczywiście chętnie bym zabrała, bo na pewno łatwiej jest z kimś. Ja też po raz pierwszy nie poleciałam tam sama zupełnie, ale już potem latałam zazwyczaj sama, czasami z osobami, które też są wolontariuszami i służą tam pomocą. Wracałam często do tych samych miejsc tak naprawdę. Natomiast myślę, że nie byłoby żadnego problemu. Chętnie bym pojechała z taką osobą, ale na pewno musiałoby być to przedyskutowane, no żeby też cel nie został zagubiony, tak? Wiadomo, że swoją drogą zwiedzanie też oczywiście wchodzi w grę, no bo każdy chciałby ten kawałek innego świata zobaczyć, ale musiało być to pewno przemyślane, bo to też nie są rejony bezpieczne i o wielu rzeczach też trzeba wtedy poinformować.
Tak, staramy się, że ci, którzy lecą, bo ci wolontariusze, nie ukrywamy, wylatują, czy rodzice adopcyjni, no, że to nie jest taki wyjazd turystyczny, bo nie jesteśmy biurem turystycznym. Biura turystyczne zawsze powtarza, nawet to lepiej zrobią od nas, bo mają to wszystko opanowane i zrobione, a my chcemy, żeby ktoś pojechał i faktycznie kto się zakochał w misji, czy chce się zakochać, żeby pomagać, nie w misji. To jest idea.
Tutaj też dodam, że no, też trzeba się liczyć z tym, że warunki mieszkaniowe różne bywają. Ja już nie będę może mówiła tak bardzo szczegółowo, ale to nie są faktycznie hotele, tak? Raczej. No i nie każdy pewnie byłby gotowy w takich warunkach mieszkać i pomagać.
No ja trochę przeżyłem, bym się drugi raz zastanawiał. Oczywiście żartuję, no różne są sytuacje. Myślę, że kiedyś jeszcze wrócimy, myślę, że temat jest...
Ale pomagać warto.
O, tak, pięknie.
Dokładnie, pomagać warto i szukać rozwiązań na tą pomoc, czy to właśnie poprzez tą adopcję na odległość, czy jak się ma odwagę i chęci, to faktycznie wyjeżdżać na misję w różne miejsca.
I na pomoc zorganizowaniu. Dziękuję bardzo, że tutaj z nami się podzieliłaś tymi swoimi doświadczeniami. Inaczej się patrzymy, kiedy my organizujemy wszelkiego rodzaju zbiórki, czy tych darczyńców, rodziców zachęcamy. Inaczej, jeżeli myślę, że to z tej drugiej strony ktoś pokazuje, jak to wygląda, jak się zapoznał. Także dziękujemy, że w czasie tych lipcowych dni mogliśmy się przenieść do Kenii. Myślę, że do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy, by o tych, którzy kończą studia, dalszą historię opowiedzieć. Dziękujemy za to, że jesteście z nami cały czas, za wszelkie wasze dobre słowo i oczywiście i finanse również mocno dziękujemy. I byli z wami ksiądz Janusz Nowak, prezes Fundacji Księdza Oriona Czyńmy Dobro.
Sylwia Klimkiewicz ze Zduńskiej Woli. Dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.